Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Przypominamy sobie o tym dzisiaj w liturgiczne wspomnienie świętej Cecylii, patronki chórów i muzyki kościelnej. Z tej okazji o ważności muzyki w liturgii będę rozmawiał ze specjalistą z tej dziedziny. Ponadto w kolejnym odcinku ksiądz Marek Starowiejski opowie o Turcji pierwszych chrześcijan. Zaczynamy od relacji z audiencji ogólnej. 22 listopada na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Z gorliwego prześladowcy Kościoła stał się jego żarliwym apostołem. Momentem przemiany było doświadczenie łaski u bram Damaszku. Dzisiejszą katechezę Benedykt XVI poświęcił omówieniu Pawłowego nauczania na temat Kościoła.
Gdy objawił mu się Chrystus, przedstawił się jako ten, którego Szaweł prześladował. To utożsamienie się Chrystusa ze wspólnotą wierzących pozostało w pamięci Pawła jako fundament jego nauczania o Kościele. On pierwszy zdefiniował Kościół jako ciało Chrystusa. Nie jest to tylko porównanie, ale stwierdzenie jedności, która realizuje się do tego stopnia, że chrześcijanie są, według Pawła, członkami Chrystusa. Każdy z nich jest obdarzony innymi charyzmatami, które jednak pochodzą od tego samego Ducha Świętego i mają służyć budowaniu wspólnoty świętych. Innym określeniem Kościoła w nauczaniu świętego Pawła jest oblubienica Chrystusa. Nawiązując do prorockiej metafory Izraela, oblubienicy Boga Przymierza, apostoł podkreśla najgłębszą miłość Chrystusa do Kościoła i wzywa, aby ta miłość była odwzajemniana.
Mimo deszczu papieskiej katechezy na placu świętego Piotra wysłuchało blisko 20 tysięcy pielgrzymów. Wśród nich było 500 Polaków.
Pozdrawiam chór Puri Kantory Starnowa oraz wszystkich pielgrzymów, towarzyszących administratorowi apostolskiemu Zatyrau w Kazachstanie, który jutro przyjmie święcenia biskupie. Wspieracie swoją modlitwą jego i całą wspólnotę Kościoła, której służy. Wszystkim tu zebranym serdecznie błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Biskup nominat Janusz Kaleta przyjmie sakrę biskupią jutro w Bazylice Watykańskiej o godzinie 17. Wśród gości, którzy już przybyli na tę uroczystość, są arcybiskup Juliusz Janusz, nuncjusz apostolski na Węgrzech oraz biskup Aumaty Henry Teofilas Chowaniec.
Bardzo jestem szczęśliwy, że mogłem nawet dosyć długo z Ojcem Świętym porozmawiać i on sam też wspomniał o tym, że wysłał swojego legata na uroczystości na Węgry. Niedawno był prezydent węgierski tutaj, także jest taka inwazja węgierska, bo i nuncjusz przyjechał. Cieszę się, że będę mógł uczestniczyć jutro w konsekracji.
Przyjechałem tutaj z Almaty, gdzie jestem biskupem, żeby brać udział w konsekracji biskupa nominata Janusza Kalety z apostolskiej administraturze w Atyrau w Kazachstanie. On prosił, żeby był jego wspólnym konsekratorem razem z kardynałem Angelo Sodano i z biskupem diecezji tarnowskiej.
Ksiądz Jan Bajor z parafii Siedlce koło Nowego Sącza. Przyjechaliśmy na święcenia biskupie, naszego parafianina. To jest pierwszy biskup w historii parafii. Mamy nadzieję, że będą następni.
Benedykt XVI potępił zabójstwo libańskiego ministra przemysłu Piera Gemayela. Społeczeństwo tego kraju wezwał, by nie ulegało nienawiści, lecz podjęło trud umacniania jedności narodowej.
Stanowczo potępiając ten brutalny zamach, zapewniam o mojej modlitwie i bliskości z pogrążonymi w żałobie rodziną i umiłowanym narodem libańskim. W obliczu mrocznych sił, które usiłują zniszczyć ten kraj, proszę wszystkich Libańczyków, aby nie dali się zwyciężyć nienawiści, lecz umacniali jedność narodową, sprawiedliwość i pojednanie. Wzywam, by wspólnie podjęli wysiłek budowania pokojowej przyszłości. Wszystkich przywódców kraju, w którym leżą na sercu losy tego regionu, proszę, aby wnosili wkład w wypracowanie drogą negocjacji, globalnego rozwiązania różnych sytuacji niesprawiedliwości, które trwają tam już od zbyt wielu lat.
Liban tymczasem miał dziś świętować Dzień Niepodległości. W kraju zapanowała żałoba. Wszystkie uroczystości zostały odwołane. Z Bejrutu mówi ojciec Paweł Bielecki, Kurysz Kapucyn.
Mamy dość trudną sytuację. Wczoraj został zabity jeden z chrześcijańskich liderów, Pierre Szmajel, który jest maronitą chrześcijaninem. Został zastrzelony strzałem w głowę. Dwóch jego ochroniarzy również nie żyje. Kierowca został ranny. Nie ulega wątpliwości, że chrześcijanie czują się jeszcze bardziej osłabieni zabójstwem jednego z ich liderów i widać też wyraźnie zamieszanie w rządzie, ponieważ stracili jednego ze swoich ministrów. Żumblat, szef druzów w Libanie, po raz kolejny przedstawił listę zamordowanych osób przez, jak on to określił, różnego rodzaju służby wywiadowcze bądź służby wrogie Libanowi. Natomiast prezydent Lahoud do tej pory uważa, że Libanem rządzi bardziej bezprawie niż prawo. Stąd próbuje on też nawiązać dialog z rządem, z którym wcześniej nie chciał za bardzo rozmawiać. Jutro zapowiadana jest wielka manifestacja poparcia dla reform w państwie. Rządzący zapraszają, ażeby ta manifestacja pokazała, że Libańczycy są razem. Wszystkie urzędy będą też zamknięte. O 13 rozpocznie się oczywiście ceremonią pogrzebową zabitego ministra Pierre Szmajla.
W naszym studiu witamy dzisiaj księdza Michała Szulika, profesora muzyki w Siedleckim Seminarium. Proszę księdza, jak to się stało, że ksiądz zainteresował się muzyką?
Oczywiście oprócz wychowania w domu, w którym muzykowaliśmy, mój ojciec grał dobrze na wielu instrumentach, zawsze byłem blisko muzyki kościelnej z tego powodu, że interesowało mnie to, fascynowały mnie organy. I też od dosyć młodych lat tą sprawą się interesowałem. Potem, kiedy byłem w seminarium, uczyłem się muzyki, prowadziłem schole, potem chór seminaryjny. Potem skończyłem studia na muzykologii, zająłem się pracą w chórze katedralnym w Siedlcach i w ogóle kształtowaniem muzyki w diecezji siedleckiej. Potem zrobiłem doktorat w Akademii Muzycznej, a więc, że tak powiem, moje życie cały czas gdzieś bardzo blisko z muzyką kościelną jest i było związane.
Doskonale wiemy, że muzyka jest bardzo ważna do przeżywania liturgii. Dlaczego muzyka jest ważna?
Muzyka liturgii, czy to muzyka wokalno-instrumentalna, czy instrumentalna, jest tylko częścią liturgii. Natomiast żeby dobrze rozumieć istotę muzyki w liturgii, trzeba przede wszystkim rozumieć istotę liturgii i to, że tak jak mówił Sobór Watykański II w Konstytucji od liturgii, że liturgia jest faktycznie źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i że cała formacja chrześcijanina w istocie powinna opierać się na liturgii i na przeżywaniu liturgii, dlatego że w liturgii najbliżej Kościół dotyka prawdy o swoim Zbawicielu, jednoczy się z Nim w Jego misterium odkupienia, w misterium śmierci i zmartwychwstania dla nas wszystkich. Jeżeli chrześcijanin potrafi wejść w liturgię, jeżeli potrafi przyjąć porządek liturgii i potrafi przyjąć te prawdy, które liturgia ze sobą przenosi, to znaczy przyjąć Zbawiciela, który jest Jego Panem i który dla Niego umiera, wtedy potrafi odnaleźć się w życiu. Jeżeli chrześcijanin potrafi słuchać w liturgii, potrafi też słuchać w kościele. Wreszcie, jeżeli człowiek wierzący w liturgii potrafi wyrażać siebie, czyli swoje przeżycie, swoje spotkanie z Chrystusem w tej wspólnocie, wtedy jesteś z pewnością człowiekiem otwartym na głoszenie Chrystusa w świecie, w którym żyje. Muzyka jest oczywiście jednym ze sposobów wyrażania. Ona oczywiście ma swoje podstawy bardzo naturalne, bo przecież muzyka funkcjonuje nie tylko na poziomie liturgii, funkcjonuje też na wielu innych poziomach. Ale można powiedzieć, muzyka jest takim sposobem wyrażania człowieka, który angażuje dokładnie całego człowieka. To znaczy angażuje nie tylko jego intelekt, który każe śpiewać, czy grać, czy w jakiś sposób wyrażać prawdy, ale muzyka też angażuje całego człowieka, całe jego ciało, jego władze wykonawcze, zmysł słuchu, oddech itd., itd. Ja myślę, że muzyka w liturgii jest takim najbardziej ekspresywnym sposobem wyrażania się człowieka. Z drugiej strony muzyka należy też do bycia wspólnotowego. Liturgia jest dziełem zawsze całego Kościoła, a w konkretnych przypadkach jest dziełem poszczególnych wspólnot, które celebrują prawdy objawione, które radują się z tego, że ich Zbawiciel jest z nimi. Więc liturgia ze swojej natury jest działaniem wspólnotowym i muzyka ze swojej natury ma tą funkcję społeczną, funkcję wspólnotową i wspólnototwórczą. Dlatego tak bardzo dobrze łączy się muzyka z liturgią i myślę, że dlatego dokumenty kościelne mówią jasno, że muzyka jest integralną częścią liturgii, czyli że nie jest tylko pewną ozdobą, rzeczą, która w liturgii może być lub może jej nie być, ale jest czymś, co jest zintegrowane ze sposobem wyrażania się zgromadzenia.
Jest ksiądz specjalistą od muzyki liturgicznej, a zatem w czasie liturgii powinny być gitary, inne instrumenty, czy chorał gregoriański?
Dyskusja nad konkretnymi formami w muzyce to jest dyskusja też nad kształtowaniem czy przygotowaniem ludzi do przeżywania liturgii. Kościół nie mówi o tylko takich czy innych formach. Oczywiście w dokumentach kościelnych jest powiedziane, że w liturgii powinna znajdować się ta muzyka, która na pewno nie jest jednoznacznie kojarzona z muzyką rozrywkową, ale chodzi tutaj o ukształtowanie konkretnego zgromadzenia, które w liturgii ma brać udział. W małych grupach, powiedzmy, w grupach neokatechumenalnych ta muzyka ma trochę inny wymiar. W konwentach zakonnych ta muzyka ma trochę inny wymiar. We wspólnocie, w zgromadzeniu parafialnym ta muzyka też ma inny wymiar. Oczywiście w ramach tego, na co pozwala Kościół, istnieje bardzo wielka różnorodność form muzyki, która w liturgii może się znaleźć, byleby spełniała, tak jak mówię, te wymagania, które stawia Kościół, czyli żeby muzyka była święta, żeby miała poprawną formę, żeby ta muzyka prowadziła do Pana Boga.
Prowadzi ksiądz wykłady z muzyki w seminarium siedleckim. Czy młodzi chłopcy, którzy przychodzą do seminarium, są wrażliwi na muzykę? Jak przygotować księdza, żeby właśnie wyczuwał tę potrzebę, tę dynamikę muzyki w czasie liturgii?
Nie brakuje młodym ludziom talentu. Na naszym pierwszym roku, w tej chwili mamy 22 alumnów, z czego 15 to są tacy alumni, którzy bardzo porządnie słyszą i potrafią śpiewać, a więc to jest większość. Ja myślę, że trzeba tylko budzić cały czas wrażliwość na muzykę, na różne jej formy, a przede wszystkim kształtować ludzi tak, żeby oni w muzyce znajdowali też środek wyrazu swojego wnętrza. A jest to możliwe. To jest praca, którą trzeba wykonywać.
Ja dziękuję serdecznie księdzu za przybycie do naszego studia. Państwu przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Michał Szulik, profesor muzyki w Siedleckim Seminarium. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już za niespełna tydzień rozpocznie się piąta pielgrzymka apostolska Benedykta XVI. Jej celem będzie Turcja. Złożoną starożytną historię tych terenów w czwartym z kolei odcinków przybliży nam profesor patrystyki ksiądz Marek Starowiejski.
Turcja pierwszych chrześcijan. W roku 111, a może 112, Pliniusz, zwany młodszym, namiestnik Bytynii, krainy po drugiej stronie Bosforu, napisał do swego przyjaciela cesarza Trajana list z prośbą o radę, jak ma postępować z chrześcijanami i daje opis ich życia, obyczajów, nawet mszy świętej. Przypomnijmy, że mieszkańców Bytynii pozdrawia święty Piotr na początku swego listu. Jak widać, jego praca nie poszła na marne. Nie jest to jedyne świadectwo o chrześcijanach z tego czasu i z tego terenu. Około roku 100 został skazany na śmierć biskup Antiochii, dziś Antakia, święty Ignacy. Nie znamy żadnych bliższych danych o tym wyroku, ani o tym, dlaczego wieziono go do Rzymu. Jednak statek z więźniem zatrzymywał się często w miastach portowych Azji Mniejszej, a że Ignacy musiał być postacią sławną, wychodziły mu naprzeciw całe gminy ze swoimi biskupami. W czasie swej dalszej podróży Ignacy o nich nie zapomniał i pisał do nich listy. Tak pozostało po nim 7 listów, na pewno autentycznych, do mieszkańców Efezu, Magnezji, Tralles, dziś Aydin, Filadelfii, dziś Alagesir, do Polikarpa, biskupa Smyrny oraz do Rzymian. Zwróćmy uwagę na fakt, że adresami niektórych listów są bądź adresaci listów świętego Pawła, bądź listów do 7 kościołów z Apokalipsy. Listy te tchną entuzjazmem i miłością do Chrystusa, dla którego on pragnie umrzeć. Ale nie tylko. Daje polecenia, gani i zachęca, a także ostrzega, podobnie apostoł Jan, przed kierunkami gnostyckimi. listy świętego Ignacego, które posiadamy w pięknym przekładzie Anny Świdełkównej, należą do pereł literatury wczesnochrześcijańskiej i słusznie jest to, że czytamy je w liturgii godzin. Jednym z adresatów tych listów jest młody biskup Smyrny, święty Polikarp, który w swojej młodości słuchał nauk świętego Jana Apostoła. Z biegiem czasu stał się on postacią powszechnie szanowaną w Smyrnie. W czasie jednego z prześladowań w połowie II wieku postanowiono go zgładzić. Najpierw uciekał przed swoimi katami, następnie jednak oddał się ich w ręce. Został spalony w Smyrnie w roku 157. Posiadamy piękny opis jego męczeństwa oraz jeden lub lepiej dwa jego listy do Filipian. Męczeństwo przekazuje nam cenne informacje na temat kultu męczenników w połowie II wieku w Azji Mniejszej. Listy świętego Polikarpa i jego męczeństwo są godne stanąć obok listów świętego Ignacego. Ale z tego czasu posiadamy nie tylko pozytywne wiadomości o kościołach na wybrzeżu Azji Mniejszej. Dowiadujemy się również o schizmach i o herezjach. W połowie II wieku wybucha montanizm. Jego twórcą jest Montanus, który wraz z dwoma niewiastami stworzył Frygii ruch zwany montanizmem. Był to ruch ekstatyczno-prorocki. Ludzie oczekiwali rychłego przyjścia ducha, który wraz z Nową Jerozolimią miał stąpić w papuzie. Był to ruch rygorystyczny, odmawiający możliwości przebaczenia grzechów, a także ruch anarchiczny, odrzucający autorytet w kościele, zastępując go duchem prorockim. Ruch ten cieszył się ogromnym powodzeniem i przeszedł jak huragan przez kościoły wschodu i zachodu i zniknął. Wobec tego niebezpieczeństwa biskupi tego regionu postanowili rozwiązać te problemy wspólnie i tak w Azji Mniejszej rodzi się instytucja synodów, bardzo żywa w późniejszym kościele i trwająca aż do dzisiaj. Ale był i inny jeszcze spór o datę Wielkanocy, obchodzoną wedle zwyczaju judaistycznego w Azji Mniejszej, a w niedzielę po zrównaniu wiosennym w Rzymie. Ostry spór z biskupem Rzymu nie doprowadził do niczego, choć spowodował znowu serię synodu w Azji Mniejszej. Problem został rozwiązany dopiero na Soborze Nicyjskim w 325 roku. Śladem tego obchodu judaistycznego Wielkanocy jest piękna homilia paschalna Melitona Sardes, niedawno odnaleziona w papirusie z biblioteki Bodmera w Kolonii w Szwajcarii. Z Azji Mniejszej pochodzi wielki teolog święty Ireneusz, uczeń Polikarpa, a przez niego związany ze świętym Janem, który przybył do Lyonu i został tam biskupem. Jego wielkie dzieło przeciw herezjom nosi znamiona teologii małoazjatyckiej. Mówiąc o teologach Azji Mniejszej, nie możemy nie wspomnieć o Metodym z Olimpu w Bityni, dziś Czyrakli, żyjącym na przełomie III i IV wieku, który w dialogu Uczta 10 Dziewic naśladuje Platona, daje piękny utwór poświęcony dziewictwu, szczególną uwagę zwraca poetycki hymn Tekli. Wspomnieliśmy już w poprzedniej pogadance o chrześcijaństwie w Edesie, dziś Urfa. Otóż w II wieku rozwijała się tam literatura w języku syryjskim, szczególnie zaś poezja. Tam powstało jedno z arcydzieł literatury, Ody Salomona, 40 krótkich utworów, często nawiązujących do liturgii. W powstałych w Edesie w tym czasie dziejach Tomasza Apostoła znajdujemy piękne fragmenty poetyckie, jak na przykład pieśń o Pewle, którą sparafrazował na język polski Czesław Miłosz. Wiemy o hymnach Harmoniosa, syna Bardasenesa, które jednak się nie zachowały. W Edesie działał pierwszy wielki teolog piszący po syryjsku, wspomniany Bardasenes. Na przełomie III i IV wieku powstaje dzieło teologa ascety Afratesa. Edessa w ten sposób staje się kolebką literatury syryjskiej, która rozwinie się bujnie w wiekach następnych. Jak widzimy z tego dość pobieżnego zestawienia, ziarno zasiane przez apostołów w Azji Mniejszej wydało w następnym wieku obfite owoce.
I to już wszystko w naszym środowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.